Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 3 czerwca, Duńska Rada Odwoławcza do spraw środowiska i żywności tymczasowo wycofała pozwolenie na budowę gazociągu Baltic Pipe. Gazociągu, który jest elementem bardzo istotnym, powiedzielibyśmy, w architekturze bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Gazociąg Baltic Pipe jest to projekt infrastrukturalny, który ma na celu stworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego. Gazu ziemnego dostarczanego ze złóż norweskich, nie tylko zresztą na rynki polskie, ale także na rynek duński, a także z możliwością oczywiście redystrybucji do krajów ościennych. Baltic Pipe z kolei jest elementem znacznie większego strategicznego projektu infrastrukturalnego, który bywa określany mianem korytarza północnego czy też bramy północnej. Jest to z kolei propozycja pełnej dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski właśnie kierunkiem bałtyckim, pełnego uniezależnienia się od dostaw z Federacji Rosyjskiej. Ten projekt bramy północnej składa się z trzech bardzo istotnych takich elementów. Po pierwsze, oczywiście tego korytarza norweskiego, którego kluczowy element stanowi Baltic Pipe. Po drugie, terminal LNG w Świnoujściu. Terminal już istniejący, który ma możliwość regazyfikacji do 5 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. No i wreszcie powstanie terminala pływającego w Zatoce Gdańskiej, który mógłby właśnie obsługiwać dostawy skroplonego gazu ziemnego do Polski. No, mówi się o wielkości od 4 do 8 miliardów metrów sześciennych. Pytanie, dlaczego Duńska Rada Odwoławcza do spraw środowiska i żywności właśnie wycofała to pozwolenie, przynajmniej tymczasowo wycofała to pozwolenie na budowę Baltic Pipe. Tak jak powiedzieliśmy, jednego z najbardziej kluczowych projektów infrastruktury energetycznej w Polsce poprzez Baltic Pipe ma docelowo płynąć już pod koniec 2022 roku do 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Dlaczego to się stało? Jaki był powód tej decyzji? Oficjalnie podano, że są to rzekome wątpliwości dotyczące ochrony niektórych gatunków myszy i nietoperzy, a także kwestie zabezpieczenia terenu ich rozrodu. Mówimy tutaj o odcinku lądowym tego gazociągu Baltic Pipe, który liczy około 200-210 km. No, szanowni Państwo, ja osobiście w to nie wierzę. Nie wierzę, aby kwestie terenu rozrodu myszy i nietoperzy były w stanie zablokować tak istotny, tak strategiczny rurociąg, który ma tłoczyć gaz ziemny do Polski w tym kontekście geopolitycznym, który obserwujemy obecnie w Europie i na świecie. Myślę, że warto tutaj w tym kontekście także postawić sobie kilka pytań o właśnie te szanse i zagrożenia gazociągu Baltic Pipe, bo o tyle, o ile potencjalne dostawy między 17 a 18 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie przez bramę północną w oparciu o te trzy elementy, o których powiedziałem, czyli ten korytarz norweski, którego integralnym elementem jest Baltic Pipe, terminal LNG w Świnoujściu i terminal pływający LNG w Zatoce Gdańskiej, byłaby to perspektywa uniezależniająca w praktyce Polskę od dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej. O tyle warto sobie zadać pytanie, czy ten termin 1 października 2022 roku od samego początku był realny do zrealizowania. Moim zdaniem było to bardzo, bardzo zastanawiające, dlaczego wybrano takie, a nie inne firmy, chociażby włoską spółkę, która układa tę część podwodną, która doskonale wiemy, że była mocno zaangażowana w projekty Gazpromu, czy wreszcie duńską spółkę, która, można powiedzieć, no, zajmowała się kwestiami analitycznymi. Doskonale wiemy, że ta duńska spółka, która została wynajęta do także obsługi gazociągu Baltic Pipe, bardzo mocno była zaangażowana także w projekt Nord Stream 2. W związku z tym myślę, że te decyzje polskiego operatora, z polskiej strony zresztą tym wykonawcą Baltic Pipe jest spółka Gas System ze strony duńskiej Energinet. No myślę, że te decyzje są bardzo mocno zastanawiające w kontekście strategicznym. Tak mówię, wybór tych dwóch spółek, spółki włoskiej i spółki duńskiej, obie bardzo mocno zaangażowane w projekty rosyjskie energetyczne, już kilka lat temu wzbudzał duże kontrowersje i tak naprawdę duże znaki zapytania. Druga kwestia to jest oczywiście problem, jaki niesie sam Baltic Pipe, to wielkie wyzwanie, powiedziałbym, infrastrukturalne, ponieważ to największe złoże na... Przypomnijmy tylko, że polskie górnictwo naftowe i gazownictwo posiada 19 koncesji na szelfie norweskim, które potencjalnie pozwalają na import do Polski około 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu. 2,5 miliarda metrów sześciennych to są złoża objęte koncesjami PGNiG, natomiast pamiętajmy, że mówimy tutaj o wolumenie około 10 miliardów metrów sześciennych gazu. W tym kontekście warto sobie zadać pytanie, czy te złoża norweskie, czy na przykład norweski Equinor, dawny zresztą Statoil, będzie w stanie w ogóle dostarczać polskim odbiorcom wystarczającej liczby gazu właśnie na potrzeby tej dywersyfikacji i na potrzeby w ogóle funkcjonowania Baltic Pipe. I w tym kontekście, jeśli spojrzymy chociażby na te złoża w Stavanger, które się już wyczerpują, no można sobie tak naprawdę zadać bardzo mocne pytanie, czy na przykład duński koncern gazowy Ørsted, dawny Dong, będzie w stanie wywiązać się również z tych obietnic. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich kilku latach bardzo mocno właśnie Ørsted jest związany z kontraktacją gazu rosyjskiego, no to można sobie zadać takie pytanie, czy w chwili chęci wywiązania się z tych dostaw, z tego wolumenu przesyłanego przez Baltic Pipe, na przykład właśnie duński koncern Ørsted nie będzie chciał sprzedawać nam gazu rosyjskiego. I myślę, że tych pytań jest bardzo dużo. Dlaczego takie, a nie inne spółki zostały wybrane, które już, tak jak powiedziałem, były bardzo mocno zaangażowane w rosyjskie kontrakty energetyczne? Pytanie o jakby ilość tego surowca w złożach na szelfie norweskim. Wiemy dobrze, że te złoża się kończą i możliwość poszerzenia tych zdolności wydobywczych wiąże się z przesunięciem właśnie tego wydobycia do Arktyki, do norweskiej Arktyki, co z kolei rodzi kolejne problemy. Zresztą kwestią Arktyki się szeroko zajmuję tutaj na swoim kanale i myślę, że moim widzom jest to szeroko znany ten problem. Doskonale wiemy, że obecne, że przewodnictwo w Radzie Arktycznej na kolejne dwa lata w tym roku objęła Federacja Rosyjska, co wcale nie ułatwia szeroko pojętych strategicznych kwestii eksploracji złóż, także energetycznych, surowców energetycznych właśnie w Arktyce przez państwa europejskie. No, widać, że tych znaków zapytania jest bardzo wiele. Jeśli do tego oczywiście dodamy decyzję Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych z 19 maja tego roku o wstrzymaniu sankcji na Nord Stream 2 AG, czyli spółkę, która buduje Nord Stream 2 i na jej prezesa, pana Matyjasa Warniga, byłego zresztą oficera Stasi, to widzimy, że mamy do czynienia z pewną wielką grą Stanów Zjednoczonych, wielką grą, która jest obliczona na pozyskanie sobie przychylności zarówno Republiki Federalnej Niemiec, ale także myślę, że jest obliczona na miękki reset z Federacją Rosyjską. Ja osobiście nie wierzę, aby ta decyzja urzędu duńskiego była w pełni samodzielna. Myślę, że były tutaj naciski z jednej strony i Stanów Zjednoczonych, i Federacji Rosyjskiej. Ja tylko przypomnę, że 12 maja ambasador Danii był zaproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Warto wspomnieć o tym, że w ubiegły weekend media europejskie obiegła informacja o tym, że duńskie służby specjalne wzięły udział, konkretnie duńska służba wywiadu obronnego wzięła udział w operacji Agencji Bezpieczeństwa Narodowego NSA Stanów Zjednoczonych w inwigilacji europejskich przywódców, no między innymi kanclerz Angeli Merkel czy prezydenta Franka Waltera Steinmeiera. Jeśli do tego dodamy bardzo bliskie relacje, ścisłe relacje wojskowe Stanów Zjednoczonych z Norwegią, o których mówiłem zresztą w początkowych odcinkach geopolitycznego dziennika analitycznego w kontekście Arktyki, to widzimy, że mamy do czynienia tutaj ze splotem interesów geostrategicznych. Ze splotem interesów geostrategicznych i myślę, że kwestia z jednej strony zielonego światła dla Nord Stream 2, z drugiej strony czerwonego światła, mówiąc już takim językiem potocznym, dla gazociągu Baltic Pipe jest bardzo jasnym sygnałem dyplomacji amerykańskiej dla Federacji Rosyjskiej przed planowanym spotkaniem Biden-Putin 16 czerwca w Genewie. Dziękuję Państwu za uwagę.